Chwała Jezusowi. Byłem tak stać, podnieść ręce i śpiewać, śpiewać, śpiewać. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. Uwielbiam Jezusa. I wiecie, kiedy uwielbiamy tak Pana Jezusa, ja czuję, jak to Jego Duch Święty nas dotyka. To jest takie uzdrowienie dla nas. Taka uzdrawiająca moc Boża przepływa, kiedy się uwielbia Boga. Gdzie uwielbianie Pana to jest takie oddychanie Kościoła. To jest to, co sprawia, że kiedy tam przed wielkim tronem Bożym chóry aniołów i Kościół w objawieniu czytaliśmy o tym, oddają chwałę, to jest to tak piękna chwila, że Słowo Boże mówi, że 24 starców pada na swoje twarze. Cheruby i serafowie wiedzą, że to jest najpiękniejsze, co można zrobić, kiedy możemy wyznawać Bogu naszą miłość. W tym nasze serce się zmienia. Ci ludzie, którzy wiele się modlą w ten sposób, którzy chodzą w takiej chwale, to są ludzie najbardziej uzdrowieni wewnętrznie przez Pana, najbardziej w odpoczynku Pańskim, najbardziej tacy patrzący na wszystko przez pryzmat Królestwa Bożego, przez to, co mówi Słowo Boże, a nie to, co mówią dzisiejsze media, politycy, to samo zło, które cię przeglądasz w wiadomości, masz wrażenie, że chyba zatrudniają ludzi tylko po jedno, żeby szukali tego, co jest złe, tego, co boli, tego, co jest straszne. Tamtym razem, kiedy stałem tutaj, mówiłem o tym fragmencie Słowa Bożego, o objawieniu Jana, kiedy widzieliśmy niewiastę, a pod stopami jej księżyc, i zobaczyliśmy smoka, starodawnego smoka, szatana, który postanowił zaatakować i zniszczyć wszystko, co święte, dlatego że przegrał tą duchową walkę i został strącony na ziemię, wiedział, że czasu ma mało. Widzieliśmy Kościół, niewiastę, Kościół oblubienicę pod stopami jej księżyc i mówiłem, ona nie tyle stoi na księżycu, co ma go pod stopami, a dla starożytnych symbolizował on przemijanie czasu. Ponadczasowy Kościół, Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, zaatakowany przez wroga, który próbuje go zabić. I czytaliśmy też słowo, tak wspominam tylko, żebyśmy złapali kontekst, gdzie jesteśmy, że urodziła dzieciątko, chłopczyka, a smok czekał, żeby go zamordować, żeby go zabić, żeby się na niego rzucić. Ale ta walka została przegrana i zobaczyliśmy ten przekrój tej historii od Betlejem przez krzyż, grób, zmartwychwstanie, zwycięstwo i smoka, który odchodzi przegrany. Przegrał bitwę, przegrał wojnę, ale ciągle jeszcze myśli, co zrobić złego. I zakończyliśmy na tym 18 wersecie 12 rozdziału, gdzie widzieliśmy go, jak poszedł na plażę. Za chwilę tam wrócimy, nie musicie na razie tego jeszcze otwierać. Dzisiaj czas, kiedy będziemy wspominać pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, kiedy to jest to miejsce, gdzie Kościół mówi, Panie, jesteśmy, czekamy, trwamy razem. Wiecie, pamiątka Wieczerzy Pańskiej jest takim pięknym też filtrem dla naszej duszy. Pozwala nam w ten czas wyznać swoje grzechy, wyznać swoje problemy, uporządkować swoje sprawy, poprosić o wybaczenie i wybaczyć i brać ten chleb i pić z tego kielicha i mówić, przyjdź Panie Jezu, oczekuję na Ciebie. Ilu z Was zastanawiało się czasami nad takim słowem Trójca Święta? Chyba nie ma kogoś, kto by się nie zastanawiał. Ja kiedy się nawróciłem, poszukiwałem tego słowa w Biblii. I wiecie, bardzo słabo Biblii znałem, czyli można powiedzieć w ogóle jej nie znałem. Słowa Trójca nie znalazłem, a kiedyś wam też opowiadałem, poszukiwałem w Biblii fragmentu, gdzie Pan Jezus zawraca Piotra do Rzymu. Też nie znalazłem. I pamiętam do dziś, jak poszedłem do nieżyjącego już pastora Zbyszka Sobczuka, mojego, że tak powiem, duchowego takiego ewangelisty, mentora, dzięki któremu poznałem Pana. I W tamtym czasie w Bielsku w zborze pastorem był Edward Lorek i Zbyszek Sobczuk. Ja poszedłem i zadałem pytanie. Mówię, gdzie do pastora Zbyszka, gdzie ten Piotr? A on mówi, chłopie, ty sobie Biblię z Sienkiewiczem pomyliłeś. To jest scena z Henryka Sienkiewicza, z Quo Vadis, a nie z Biblii. Tak znałem Biblię. A drugim takim właśnie miejscem było Trójca. Wiecie, poszukiwałem, gdzie jest Trójca. Dlatego, że modliłem się... I do dziś się modlimy, prawda? Kiedy modlimy się, często padają słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Właściwie to się stało rozpoznawalnym znakiem prawdziwej oblubienicy i prawdziwego Kościoła. Najczęściej, jeśli ktoś ma problem to powiedzieć, to jest albo członkiem jakiejś sekty, jakiegoś zwiedzenia, opętania czy czegoś innego. Ale w Biblii Trójcy nie znalazłem. Przynajmniej tego słowa, przepraszam. Trójcy znalazłem. Tego słowa nie znalazłem. To jest to, co chcę powiedzieć. Wiecie, kocham Boga i wiem, że tak się nam objawił. Nie ma tego słowa tam, ale to widzimy tam. I jakiś czas temu prowadziłem nauczanie na ten temat, więc nie chcę teraz głęboko w to wchodzić, bo zupełnie co innego chcę pokazać. Chcę wrócić do Księgi Objawienia Jana, ale na coś chcę zwrócić waszą uwagę. Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak się nam objawił Bóg. Widzimy Ojca w niebie, widzimy Syna, który przyszedł i który... Czasem ludzie mówią, no przecież to nie jest Bóg. Wiecie, gdyby Jezus nie był Bogiem, to, że oddaje się Mu cześć, to, że przed Nim się zgina wszelkie kolano, byłoby największym bałwochwalstwem wszechświata. Ale On jest Bogiem, któremu oddajemy cześć, uwielbiamy i można to bez problemu udowodnić ze Słowem Bożym. Wiemy, że jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Amen? Bóg jest jeden. Nie ma trzech bogów. Wiecie, czasami świadkowie Jehowy albo inne grupy, które nie wierzą w trójjedynego Boga, rysują ten sławny znaczek 1 plus 1 plus 1. Mówią, ile to się równa, ile macie bogów. 1 plus 1 plus 1 równa się 3. Zawsze wtedy pamiętajcie, że zdrowa teologia to nie jest dodawanie. Zdrowa teologia mówi jeden razy jeden równa się jeden. To jest coś zupełnie innego. Tak się bawić nie można. Musimy patrzeć na Słowo Boże, to co objawia. Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny, jeśli rozumiecie to słowo, rozumiecie? Zastanówcie się, to słowo samo mówi, co ono znaczy. Samoistny, czyli istnieje sam. Boga nikt nigdy nie urodził. Boga nikt nigdy nie stworzył. Boga nikt nigdy nie zrobił. Mało tego, że Bóg jest samoistny, jest nieskończony, ale jest nieskończony w każdym kierunku. To znaczy nie ma początku, ani nie ma końca. Nie ma czegoś takiego jak początek Boga i czegoś takiego, gdzie powiemy, no tutaj Pan Bóg, nie wiem, umrze i będzie jakiś inny Bóg, albo tu będzie Jego koniec. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest samoistny, nieskończony w swojej istocie, a przy tym Bóg jest jeszcze do tego doskonały. Co to znaczy doskonały? Doskonały znaczy doskonały. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Nasz rozum ludzki nie potrafi tego pojąć. Tylko Bóg jest tym, kto może nam dać wieczne życie. Jest, jak powiedziałem, wieczny, nieśmiertelny, mógłbym tu użyć po ludzku mówiąc. Jest dawcą życia dla nas, zbawienia, łaski, dawcą życia wiecznego. I ten jedyny Bóg objawił nam się jako byt w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I te osoby teraz, wiecie, to nie jest trzech różnych bogów. Te osoby stanowią jedność w swojej istocie, żebyście wiedzieli. W swojej mocy stanowią jedność w wieczności. Są jednym Bogiem, który tak się nam objawił i Ojciec, Syn i Duch Święty. Piękne, prawda? Ale jeśli coś jest piękne, jeśli coś jest mocne, jeśli coś jest dużo warte, to na pewno zostanie podrobione. Niedawno bracia mi opowiadali, że kupili jakieś Nike czy Adidasy, spodnie, które na nich się rozlatywały, że nie można było w nich nawet... Wyszedł z domu, brat mówi, i ledwie wrócił w spodniach. Gdzie to jest, nazywa się podróbka. Pisze, że Adidas, ale to nie był Adidas. Dlaczego ktoś podrabiał Adidas? No bo ma markę. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś podrabiał na wielką skalę. Może tak jest, nie wiem, ale nie spotkałem się z jakimś problemem podrabiania, powiedzmy, pieniądza afrykańskiego kwacha. Ponieważ, wiecie,
Żeby kupić chleb, trzeba 3 czy 4 paczki takiego kwacha. Tak się nazywa, nazwa waluty, prawda, w Afryce. Ale widziałem, jak podrabiają euro i dolara. Dlaczego? Bo jest coś warty. Franka, euro, dolara. Podrabiane jest to, co jest coś warte. I dlatego nauka o Trójcy, dlatego to, jak Bóg się objawił, zło będzie próbowało podrobić i o tym jest następny rozdział objawienia według świętego Jana, do którego wejdziemy. Wrócimy do poprzedniego miejsca i pamiętacie tam w 17 wersecie patrzyliśmy, jak zakończył się ten konflikt z Mesjaszem i z Kościołem i pozornie zatrzymał się w tym 17 wersecie, gdzie jest napisane i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Innymi słowami, smok, szatan zdecydował, że tego już za dużo. Teraz obmyśli nowy plan, lepszy plan. Zaatakował, przegrał, śmierć przegrała, zło przegrało, diabeł przegrał. Ale to nie jest koniec. Odszedł, pisze, aby podjąć walkę z resztą. Czyli co stracił, to stracił, ale została reszta. Tego już za dużo. Zobaczył Kościół, który mu najbardziej na tym świecie przeszkadza. Wiecie, diabłu nie przeszkadzają wielkie koncerny samochodowe, wielkie banki, wielkie religijne organizacje. Diabłu przeszkadza, kiedy będziemy Kościołem, który uwielbia Jezusa, czci Jezusa, słucha Jezusa, żyje Jezusem, naśladuje Jezusa, chodzi za Jezusem. To mu przeszkadza i on wyraźnie mówi, kogo zaatakuje. Czy wyraźnie tu pisze, przeciwko komu jego gniew? Zawrzał gniewem na niewiastę, wiemy, że niewiasta to jest właśnie Kościół, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Też powiem moment, to Kościół to ta niewiasta, czy Kościół to jest ta reszta jej potomstwa? Musicie zrozumieć taką rzecz. Niewiasta reprezentuje Kościół i to jest Kościół jako całość. I Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój i bramy piekielnego nie przemogą. Ten Kościół nie zostanie zniszczony. Jako oblubienica, jako niewiasta. Ale zawsze na tym świecie jest ta resztka. Są ci, którzy żyją i świadczą i zwyciężają słowem świadectwa. Mówią o zwycięstwie baranka na krzyżu. Oni są na dany czas tą resztką na świecie i przeciwko nim on postanowi zwrócić swoją walkę. To jest jej potomstwo. Powiem innymi słowami tak. My jesteśmy, uproszczę troszeczkę, wyrażę się tak, dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi Kościoła. Amen? Jesteśmy częścią Kościoła. Nie jesteśmy jedynym Kościołem w Czechach, zgodzicie się? Jest mnóstwo braci, sióstr i wierzących ludzi. Ale jesteśmy pewną jego częścią. Ale ten Kościół w Czechach czy w Polsce, który jest, jest częścią wielkiego Kościoła, który od 2000 lat idzie przez ten świat. Jesteśmy połączeni wiarą z naszymi dziadkami, prapradziadkami, mówię w wierze w sensie, połączeni wiarą Abrahama. To jest cała ta niewiasta. Uwierzył Abraham Bogu, Bóg mu to poczytał za błogosławieństwo i my, kiedy się nawróciliśmy, przeszliśmy z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Z rodziny buntu, nieposłuszeństwa i własnych planów do rodziny, w której najważniejsze jest uwierzyć Bogu, nawet jeśli nie widać. To jest duchowo, gdzie jesteśmy. I teraz smok zawrzał gniewem, mówi 17 werset, na niewiastę i resztę jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Zobaczcie, tu pisze, kogo on nienawidzi. Kto szczerze przykazań Bożych, trwa przy świadectwie o Jezusie. Czyli posłuszeństwo i świadectwo. I on mówi, tego za dużo. Odszedł, ale nie zniknął. Odszedł, aby działać. I tu nie pisze, że poszedł spać. Zaczyna polować na resztę potomstwa, na resztę dzieci. Jak mówię, jego obiekt nienawiści to ci, którzy głoszą świadectwo, którzy są posłuszni. To słowo odszedł zapowiada, że ma jakiś plan. I zakończyłem 18 wersetem, o jeden werset dalej, i stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Ciekawe jest, znalazłem tłumaczenia Biblii, które ten werset 18 tłumaczą zupełnie inaczej. Jedno z tłumaczeń polskich tłumaczy i stanął smok na piaszczystym wybrzeżu. Myślę, że nie ma znaczenia. Objawienie Jana jest rodzajem kamery, która nas prowadzi, co się dzieje. I znajdujemy się na piaszczystym wybrzeżu morskim. Wygląda nieźle, prawda? Jaki spokojny moment by się wydawało, wręcz błogi, taki wakacyjny. Mi się zawsze wybrzeże morskie, plaża, nigdy mi się nie kojarzyły z czymś takim. Kiedy zamknę oczy i sobie to próbuję wyobrazić, kojarzą mi się raczej z czymś dobrym, ale taka lekcja mała, która jakby przyszła wtedy mi do głowy, tak już zupełnie abstrahując, że nie ma czegoś takiego jak duchowe wakacje. Bóg mówi, może to wygląda na spokój, ale patrz uważnie, co się będzie działo. Teraz celem są wierzący, świadczący, więc musi się pojawić coś, co pokona ciebie, jeśli chcesz być poszusny Jezusowi. Tym razem trzeba załatwić inaczej. Wcześniej to był dziki atak na Mesjasza. Wcześniej to był potężny atak furii, który wylał się na głowę Syna Bożego. Teraz trzeba coś zrobić z tymi, którzy w to uwierzyli, którzy widzieli przegraną smoka, którzy zaczęli głosić Ewangelię i uwierzyli w Jezusa. Oni nie pójdą na takie zwykłe, codzienne zło. Wiecie, diabeł, już kiedyś wam to mówiłem, jest świetnym wędkarzem. Dobry wędkarz wie, na co rybę złapać. Nie wiem, czy pamiętacie, przy innym całkiem nauczaniu o tym mówiłem. Kiedyś byłem z jednym takim starym, wieloletnim wędkarzem. Znacie tych takich wędkarzy, co to... Oni wszystko wiedzą, wiecie. Ja myślałem, że trzeba robaka na hak i pójdzie. I miałem robaka i łapałem takie rybki, malutkie jakieś okonie. Ale ten przyrządził z czereśni, trochę wiśni, coś tam ponakładał. I wiecie, taką rybę wytarchał, że ja nigdy takiej ryby nie widziałem. On wie, co trzeba tak na hak. I diabeł wie, że kościoła się już nie zwiedzie teraz na byle co. To musi być coś, co wygląda tak, żeby zwrócić jego uwagę. Diabeł wie, że ludzi, którzy poszukują Boga, nie da się już na... Wiecie, kiedy masz wielkie pragnienie prawdy, kiedy masz ogromne pragnienie uzdrowienia, duchowości, poznawania spraw duchowych, to diabeł wie, że jak ci podsunie pornografię, to nawet na to uwagi nie zwrócisz. To nie jest to, co ci interesuje. Diabeł wie, że jak ci podsunie butelkę wódki, to nie jest to, co ty chcesz. To musi być coś, co sprawi, że się zatrzymasz i powiesz, o, coś na haczyku, co będzie dla ciebie. A więc jesteśmy na plaży. Może teraz objawieniu, abyście wiedzieli, według Księgi Objawienia morze to nie jest morze. Morze jest tylko symbolem. Morze symbolizuje narody, ludzkość, całość ludzkości. Narody w sensie tych świeckich, żyjących, wszystkiego tego dziejów ludzkości, ziemi, co się dzieje na świecie. Stąd psalmista w psalmie drugim, nie będziemy tego teraz czytać. Znacie zresztą pewnie na pamięć, jak czytacie Biblię, dlaczego burzą się narody. Tam mamy to samo słowo, prawda? Dlaczego narody są w takim sztormie, byśmy powiedzieli inaczej. Smok przychodzi na spotkanie nad morzem i to, co chcę wam tu teraz pokazać, smok spotka się z czymś niesamowitym. Zobaczycie antytrójcę. Jakby ten najsławniejszy z tej antytrójcy to jest antychryst. Antychryst oznacza przeciwny Chrystusowi. Anty to jest jakby odbicie. Prawie to samo, ale nie to samo. To jest coś, co widzisz w lustrze. W lustrze widzisz się dokładnie odwrotnie niż jesteś. W lustrzanym odbiciu. Czyli to, co w rzeczywistości jest prawe, tam jest lewe. W taki sposób można by próbować to wytłumaczyć. My wierzymy, że Bóg objawił się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I smok postanawia, że skoro tak wygląda Boże objawienie, to on spróbuje to podrobić i pociągnąć za sobą świat, ponieważ świat potrzebuje religii, która pozwoli mu się poczuć dobrze, poczuć właściwie. I stąd, zobaczcie, nie ma straszniejszych prześladowań, straszniejszych wojen i straszniejszej nienawiści niż religijne prześladowania, wojna i nienawiść. Wiecie, kiedy prześladuje człowiek człowieka za to, że jest innej narodowości i na przykład Polak byłby w nienawiści z Czechem albo Czech z Polakiem, czy Polak z Niemcem albo Niemiec z Polakiem, to wtedy, kiedy ta nienawiść osiąga straszliwy poziom, to zdarzało się w czasie wojny, że gdzieś tam w ludziach budziło się człowieczeństwo. Nieraz czytaliśmy, że jakiś polski partyzan mógł zastrzelić tego żołnierza, tego szeregowca. Wiele razy czytałem, ale spojrzał na niego na jego zdjęcia z dziećmi i mówi: uciekaj. Po prostu gdzieś w tym toku walki zobaczył w nim człowieka. I to samo było w drugą stronę, prawda? Jest nawet parę sławnych scen z historii, gdzie do dziś zresztą świadkowie mówią, że zobaczyli we wrogu człowieka. Religia tego nie ma. W religijnym konflikcie człowiek jest tak opętany w religijnej niewinności, że przecież on działa dla Boga. A jak działam dla Boga, to wszystko mi wolno. I stąd religijne prześladowania potrafiły na stosy zapędzić kobiety, dzieci, starców, przeciwników politycznych, bo to przecież są wrogowie Pana, a ja z Panem jestem. Stąd nie ma straszniejszego przelewu krwi niż religijny. Diabeł wpada na pomysł. Smok postanawia podróbkę Boga zrobić tak, żeby pociągnąć za sobą świat. Wiemy, że on uznaje się za Boga tego świata. Pan Jezus mówi, że to jest książę tego świata. Biblia mówi o nim Bóg tego świata, bo on się za takiego uznaje, Bóg przez małe b, no ale się uznaje. Największa różnica między diabłem i Bogiem. Największy teologiczny błąd, jaki możecie popełnić wobec tych dwóch osób, to jest takie dualistyczne, wiecie, czy takie porównywanie ich na zasadzie Bóg jest dobry, a diabeł jest zły. W ten sposób nie wolno ich porównywać, ponieważ oni w ogóle są nieporównywalni. Wiecie, co ich różni? Bóg jest stwórcą. Jest wszechwieczny i jest święty, a diabeł jest tylko zbuntowanym demonem, aniołem i jest stworzeniem. Diabeł ma początek i ma koniec. A Bóg nie ma początku i nie ma końca. Są nieporównywalni. Czasami Hollywood czy nasze filmy pokazują kogoś, nie wiem, jakiegoś zwierzaczka czy ludzika i tu mu siedzi aniołek, tu mu siedzi diabełek i mu szeptają do ucha. To jest właśnie takie upraszczanie duchowego świata. Duchowy świat tak nie wygląda. To, co święte, to, co od Boga, nie może być porównywane z tym, co zepsute. Bo to, co zepsute, przemijalne jest, ma początek, ma koniec i my nawet wiemy, jaki koniec. To, co święte, trwa na wieki. Ale diabeł, przede wszystkim, pamiętajcie, nie jest stwórcą, jest stworzeniem. Inna rzecz teraz, że czasami na przykład są ludzie, którzy sobie kpią z diabła. Wyśmiewają się z niego. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, jest wielkim stworzeniem, inteligentnym stworzeniem i wcale nie jest taki głupi, jak mówią w Hollywood albo w naszej telewizji. Gdyby był taki głupi, nie byłby niebezpieczny. Ale idziemy dalej i wchodzimy w 13 rozdział i tutaj się zaczyna to, co powiedziałem, zaczyna się zwiedzenie, ale jest przedstawione językiem apokaliptycznym. Już mówiliśmy wcześniej, co to znaczy apokalipsa? Znaczy zajrzeć za zasłonę. Apokalipsa używa języka symbolicznego, nie używa języka takiego wprost, ale wszystko jest symboliczne. Morze to ludzkość, rogi to władza, siła znaczy się. Diademy to królowanie, władanie. Wszystko ma swoje znaczenie w apokaliptyce. 13 rozdział. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów, czyli potężną siłę, tak? I 7 głów, czyli niesamowita inteligencja, zobaczcie. A na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. Natychmiast, jeśli znacie Słowo Boże, przypominacie sobie 7 rozdział Księgi Daniela. Tam mamy te 3 zwierzęta oddzielnie, tutaj je mamy razem. Stąd słowo zwierzę nawet nie jest do końca właściwym, ponieważ zwierzę jest pewnego gatunku, jest jedno. Pantera to jest pantera. Pantera nie jest równocześnie żyrafą. Nosorożec nie jest równocześnie skowronkiem. To nie jest zwierzę. Mamy tutaj słowo zwierzę. Lepsze tłumaczenie jest bestia. To jest coś zmieszanego. To jest bestia. W księdze Daniela wychodzące właśnie z morza bestie, już tak powiem, są podobne do wymienionych zwierząt. Tu jest jedna bestia, jakby duchowa walka, wchodzi w większy ogień, większe zmaganie i mamy dalszy ciąg z Księgi Daniela. Co tu się dzieje? Dla Żydów, dla narodu wybranego, dla Żydów, to był Babilon. Żydzi widzieli największe demoniczne zagrożenie w Babilonie, W Medopersji stamtąd pochodziło najwięcej zwiedzeń, najwięcej bożków, najwięcej zła. Dla Jana i ludzi współczesnych Janowi Babilon był niczym, ponieważ pojawiła się gorsza bestia, Rzym. Rzym jeszcze doskonalej potrafił zabijać, jeszcze lepiej walczył, był jeszcze i bardziej inteligentnie zbudowany. Zresztą cała tamta kultura, którą niósł ze sobą Babilon i Persja, została przez Rzym właściwie zrównana z ziemią. Zajęło im to trochę, ale tak się stało. Pierwsza bestia reprezentuje władzę i politykę tego świata, gdzie politycy potrzebują naszych serc, oddania. Jak już nieraz mówiłem, polityk potrafi mówić 40 minut i nic nie powiedzieć. Polityka tego świata potrzebuje, żeby ludzie uwierzyli. Nieważne, czy coś jest prawdą, czy nie jest. Ludzie są na tyle naiwni, wszyscy jesteśmy, że wierzymy im w wybory, a po wyborach oni i tak robią to, co chcą. Ale ja się polityką nie chcę dziś zajmować. Cała kultura i spryt imperiów zła wychodzi w jednej bestii na brzeg. Gdzie słowo bestia kojarzy się ludziom dzisiaj z, nie wiem, z kosmitami, dinozaurami, wyobrażeniami z Hollywood, ale to jest wielka duchowa siła, władza, która zostanie roztoczona w sposób nieludzki, mieszany, wielka mieszanina. Bóg nienawidzi takiej mieszaniny, ale tu wychodzi mieszanina różnych poglądów, kultur, religii, która będzie chciała zwodzić. Ma 10 rogów, 7 głów, diademy, bluźniercze imiona i pierwszy znak ważny na dzisiejszej lekcji. Ma uzdrowioną ranę. Czytam dalej. Zobaczcie, co tutaj czytamy. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc, a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Co się dzieje? Rozpoczyna się początek podróbki. Wiemy, że w wypadku Trójcy Świętej, w wypadku Ojca, Syna i Ducha Świętego, Ojciec przekazał Synowi całą władzę. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wiemy, że Ojciec posłał Syna i Syn Jego siłą został wzbudzony z martwych. Widzieliśmy Go zabitego, przebitego, widzieliśmy Go w grobie, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Tutaj mamy podróbkę. Bestia też była nieżywa, też była ranna, ale smok, Bóg tego świata, on przez małe B, daje jej swą moc, swoją władzę. Jak Ojciec dał Synowi władzę i moc, tak smok daje to pierwszej bestii. I mówi, zobaczcie, zrozumcie, ta bestia nie jest brzydka. Gdyby ona była brzydka, to każdy by powiedział, ona jest brzydka, to jest diabeł. Bestia to jest to, jak ona duchowo wygląda. Bo fizycznie diabeł może przyjąć nawet postać anioła światłości. Ona fizycznie przedstawia system, który podoba się ludziom. Co na to świat? Diabeł mu daje moc, daje siłę. Co na to świat? Musimy zrozumieć, że to nie jest jakiś gad albo stwór. To system, ludzie, polityka, militaria, siła. Biblia nam mówi, co na to świat. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I tutaj słowo podziw ma to samo znaczenie, które ma słowo chwała. Kościół idzie za Jezusem, chwaląc Jezusa. System idzie za bestią, chwaląc ją, uwielbiając ją, czcząc ją, mówiąc, że to jest właśnie to. Smok daje jej swoją moc i władzę. I co robi świat? Czwarty werset, zobaczcie. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Zdziwieni jesteście? Zobaczcie, czy to nie przypomina wielu naszych pieśni, któż jest jak nasz Pan, któż jest tak wielki jak nasz Ojciec, ten, który wzbudził Jezusa z martwych. Ale tu się rozgrywa kopia, podróbka, fałszywe, coś, co ma wyglądać jak to, coś, co przyjmie takie imiona, żebyśmy myśleli, że to właśnie to. Widzimy tu narodziny nowej, starej religii. Oto nowy kult i jego pieśni. Kopiują to, co Boży lud śpiewał Bogu. Oto nareszcie ktoś, kto da radę. Oto ktoś, kto może. Świat ma nowego Boga. Ten rozpocznie za chwilę swoje nauczanie i przekona wielu. Wielu ludzi powie, wiesz, żeby zdobyć coś u Boga, to muszę wyznać moje grzechy, pojednać się z Bogiem i błagać o Jego litość. A diabeł mówi, daj spokój z wyznawaniem. Ja ci to daję za darmo. Po co się będziesz modlił o uzdrowienie? Po co będziesz prosił, żeby lekarz miał mądrość? Idź do czarownika, homeopaty, wróżbity, jakiegoś bioenergoterapeuty. Za darmo ci dam. Masz moją demoniczną siłę. A to, że będziesz coraz gorszy i w coraz większym chaosie i ciemności, no to w cenie już masz. Widzimy tu nowa religia. Nie trzeba pokutować, nie trzeba wyznawać grzechów, a i tak cuda się dzieją. Mało tego, zaczyna mówić, zaczyna nauczać. Piąty werset mówi nam, i dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące i otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego, przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, którzy... Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Kiedy to czytam, to mam problem jakby ze zdaniem sobie sprawy, że wiecie, co teraz czytam? Jak to czytam, to strasznie brzmi. Nie brzmi dla was strasznie? To jest fragment księgi, o której Duch Święty mówi, błogosławieni, którzy ją czytają i zachowują. Tak. Panie, błogosławiony jestem czytając to. Bóg mówi tak, pokażę ci to zwiedzenie. Będziesz mógł żyć w czystości, nie daj się wziąć na ten system. Zobaczcie, jakich narzędzi używa ta bestia. W tym fragmencie, który przeczytałem, co tutaj mamy? Po pierwsze, używa kłamstwa, słowa bluźnierstwa. Potem prześladuje Kościół, wykorzystuje władzę nad światem, i celem tego jest, aby cały świat oddał cześć bestii, smokowi. Kult, w którym nie liczy się Bóg. Kult, w którym niebo to nieprawda. Kult, w którym nieba w ogóle nie ma. Innymi słowami, ludzie, którzy ją słuchają, przestają wierzyć, że jest królestwo. Przestają wierzyć, że jest dom, do którego prowadzi nas Ojciec. Zaczynają wierzyć, że tylko dziś, tutaj, teraz liczy się tylko moje ja, to co ja chcę. Ja mam rację. Ja, moje ja. Nie ma żadnej przyszłości. Nie ma żadnego Boga, żadnego nieba. To jest to nauczanie nowej światowej religii. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Dziewiąty werset. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć. Od miecza tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Do tego miejsca chciałem bardzo dojść. Każdy z tych wersetów można by było, wiecie, głosić przez cztery nabożeństwa. W czwartek Karol bierze jeden werset i mówi godzinę. Ja wziąłem 10 i do przodu idziemy szybciej. Ogólnie chcę tylko powiedzieć. Każdy z tych wersetów można by rozłożyć jak książka. Jeśli kto ma uszy, jest ktoś może tutaj, kto ma uszy? Mamy uszy? Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Kto przeznaczony do niewoli pójdzie. Kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Kiedyś widziałem w lesie takie dziwne znaki na drzewach. Jeszcze kiedy mieszkaliśmy na wschodzie. Później się dowiedziałem, że te znaki oznaczają, że to drzewo zostało przeznaczone do ścięcia. Nie spełnia standardów leśnych. Jest albo chore, albo puste w środku, albo coś tam jeszcze. Jest przeznaczone do ścięcia. Mamy uszy i co słuchamy? Kogo uwielbimy? Wiecie, największym przejawem tej religii, tego świata jest egoizm. Żeby człowiek się zajął sobą. Żeby żył dla siebie, realizował się dla siebie. I żeby nie wierzył w coś takiego jak Boży plan, jak Boże błogosławieństwo, Boże uzdrowienie. Nie, masz siebie, Ty jesteś Bóg. Jesteś malutkim Bogiem razem z nami. Ja bym chcę, żebym żył w religii fałszywej Trójcy i żebym w uzdrowionej bestii widział kogoś, kto się realizuje. Kto pozwoli mi zrealizować moje ego, moje plany, moje obrażalskie, skupione na sobie życie. Czy nie widzimy, co tu objawia Bóg? I to jest to, jak mówię, do czego chciałem bardzo dojść. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. O wytrwaniu i wierze nie będę mówił, bo to w czwartki robi kar. Idziemy według Księgi Jakuba z pierwszego rozdziału. O 4 tygodni nasz brat naucza Kościół. I tam mówił na temat wytrwania. A teraz Księga Objawienia mówi, że tu okaże się wytrwanie. Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest wytrwanie, posłuchaj, można tego posłuchać, jeśli nie byłeś. Jeśli byłeś, to wiesz, że warto było być. To jest recepta. Lekarstwem jest wytrwanie i wiara świętych. Widać 3 rzeczy. Wytrwanie, wiara i bycie świętym. Wytrwanie, czyli wytrwanie w tym, co Bóg nam powiedział. Wiara, czyli spodziewanie się tego, co Bóg powiedział. I bycie świętym, nie brak kontaktu z tym systemem. Być świętym to znaczy być oddzielonym. Czyli ktoś, kto jest oddzielony, kto spodziewa się tego, co powiedział Bóg i kto powiedział, nawet jeśli to nie jest teraz, to ja poczekam, bo to się na pewno stanie. To jest wiara, wytrwanie i bycie świętym. I pierwsza bestia działa wojną. Ta pierwsza bestia niszczy prześladowaniem, krwawym rządem. Widzimy, że ona zabija za to, kim jesteś. I pierwsza taka myśl, kiedy patrzymy na świat, to dzisiaj ta bestia nie działa w Czechach, nie działa w Polsce czy w Niemczech. Ta bestia, dużo lepiej ją widać dzisiaj gdzieś tam w Syrii, w różnych dyktaturach, w miejscach, gdzie jest wojna. Tam działa ta bestia. Ten fałszywy Mesjasz. Ten fałszywy, który nie żył i nagle ożył. Zdawało się, że go nie ma, oto żyje. On tam działa. Działa daleko od nas, niszcząc Kościół, zabijając świętych, prowadząc dzieci, kobiety i starców na śmierć. Nie tak dawno działał w tym miejscu, kiedy dymiły kominy Auschwitz-Birkenau. Kiedy równano z ziemią wsie, mordowano ludzi pod jakimś tam pretekstem. Czy w takim razie możemy my dzisiaj siąść sobie wygodnie i powiedzieć, będziemy sobie słodko religijnie wegetować, chodzić do naszego kościółka, zastanawiać się, co wolno, co nie wolno. Nie będziemy poszukiwać, czy Duch Święty wypełnia moje życie. Nie możesz nic głupszego zrobić dzisiaj tutaj, niż zadać sobie pytanie, czy Duch Święty prowadzi twoje życie. Czy Duch Święty wypełnił twoje życie? Czy Duch Święty jest tym, który zabezpiecza cię, poucza cię i prowadzi cię? Czy Jezus jest tym, za kim naprawdę poszedłem? Czy chcę się uczyć od Jezusa? Czy wolę postępować według moich własnych humorów? Ale smog ma jeszcze jedno spotkanie. To była pierwsza bestia. A więc mamy podróbkę ojca, smoka, który ma się za bóstwo. Mamy podróbkę syna, na którego smok wskazuje i mówi, dałem mu wszelką chwałę. Był nieżywy, ale teraz żyje, a cały świat oddaje mu pokłon i go przyjmuje. Ale smok ma jeszcze jedną podróbkę. I widziałem inne zwierzę wychodzące, tym razem nie z morza, z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Co tu widzimy? Widzimy podróbkę Ducha Świętego. Duch Święty został zesłany z góry, a ten jest anty, ten przychodzi z dołu, z ziemi. Duch Święty mówi nam to, co wziął od Jezusa. Jezus powiedział, że nie będzie tu, ale wszystko, co On powie, oznajmi nam Duch Święty. Ta bestia oznajmia wszystko, co mówią poprzednie 2. Co mówi smok i tamta pierwsza bestia, która wyszła z morza. Ta bestia oznajmia wszystko to, co mówi ten, który udaje Boga i który udaje Syna. Dużo mówi, ale mówi jak kto? Jak smok. Wygląda jak baranek, pisze. No, podobna do baranka, pisze. Ale mówi jak smok, nie mówi jak baranek. Dlaczego? Bo bierze od smoka. To jest fałszywy prorok. czyli fałszywa podróbka Ducha Świętego. Pierwsze udawała Syna Jezusa, tego, który nie żył, ale żyje, tego, który wziął moc i może zmienić twoje życie. To była pierwsza podróbka, żeby ją wziąć. To jest druga. Udaje, że ma coś do powiedzenia. Udaje mądrego. Udaje, że mówi. Wygląda jak baranek, ale mówi jak smok. Działa z polecenia, nie z siebie. Tak jak Duch Święty. Duch Święty nie działa z siebie. Duch Święty działa z Ojca, z Syna. Duch Święty wywyższa Ojca i Syna. Ta bestia też nie działa z siebie. Ona jest kopią, podróbką, fałszywym przedstawieniem Boga, żeby świat uwierzył. I wykonuje ono, 12 rozdział, wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Czyli ta podróbka, jeszcze raz mówię, Ducha Świętego sprawia, że świat zaczyna czcić fałszywego Mesjasza, fałszywego zmartwychwstałego, tego, którego rana była wygojona. Na jego oczach to robi, czyli pod kontrolą tutaj, innymi słowami. Tak jak mówię, Duch Święty mówi tylko to, co powiedziałby nam Jezus, nie działa z siebie. Tu mamy fałszywe natchnienie. Przekonuje świat, by oddał pokłon zwierzęciu, które było śmiertelnie zranione, ale zmartwychwstało. I mówi, to wasz prawdziwy Pan. I ta bestia jest inna. Tamta przelewa krew, zabija. Ta bestia nie zabija. Ta bestia naucza i przekonuje. Sprawia, że pojawiają się nowi wyznawcy. I myślę, że kiedy o niej mówimy, jest bardzo ważne. Czy znam głos Ducha Świętego w moim życiu? Kto ci powiedział, żebyś zrobił to, co zrobiłeś? Kto ci powiedział, żebyś żył tak, jak żyjesz? Kto mi powiedział, żebym traktował mojego bliźniego tak, jak go traktuję? Czy moje natchnienie w życiu jest z Ducha Świętego, czy z innego natchnienia, które mówi nie przepuść? Które mówi bądź uparty, bądź twardy, absolutnie żadnej litości. Czy znam głos mojego Pana? Czy mam tą mądrość Bożą, by być prowadzonym przez Ducha Świętego? Oto Bóg mówi, abyśmy się modlili, o tym w czwartek były wykłady. One się tu ze sobą stykają. Bestia, jakby baranek, jest bardzo przekonująca. Wskazuje na zmartwychwstałą bestię i wiecie, co zaczyna podrabiać? Zaczyna podrabiać pięćdziesiątnicę. Bo świat mówi, no ale my chcemy cudów. Proszę, macie cuda i nic nie trzeba robić. Ludzie zapominają, że nie chodziło o cuda, tylko o naśladowanie świętości. Pamiętacie? Pewnego dnia, a w dniu pięćdziesiątnicy, wszyscy byli zebrani na jednym miejscu. I rozległ się z nieba jakby szum, a na każdym z nich spoczęły języki czego? Ognia. To była prawdziwa, tu macie fałszywą. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię, na oczach z ludzi. Co znaczy ogień? Ogień nie znaczy dosłownie, że płomienie, chociaż też może to znaczyć. Ogień oznacza pomazanie do czynienia cudów. I stąd mamy cuda bez imienia Jezusa. Stąd mamy proroctwa bez imienia Jezusa. Ludzie do mnie mówią, ale czytałem horoskop, czy byłem u wróżki i zobacz, stało się to, co mówiła. Proszę bardzo, masz ogień i nawet nie musisz wyznawać Jezusa. Ludzie mówią, zażyłem homeopatyczne lekarstwa, jestem zdrowy. Pieczętuj się dalej diabłem. Idź w opętanie. Nie trzeba wyznawać Jezusa. Diabeł ci to poda za darmo. Ludzie mówią, byłem u bioenergoterapeuty, mam się lepiej. Wchodź w okultyzm. Kto święty, niech się uświęca, powie w innym miejscu objawienie. A kto się brudzi, niech się dalej brudzi. Ja wiem jedno, jest tylko jedna odpowiedź na wszystkie moje problemy i tą odpowiedzią jest Syn Boży Jezus Chrystus. I albo niech mi pomoże lekarz fizycznie, albo niech mnie uzdrowi cudownie Bóg, ale wolałbym umrzeć, niż pozwolić się dotykać jakimś magom i czarownikom, którzy szepczą, burczą, mruczą, robią jakieś tajemne znaki i nie wiedzą nawet, czemu to działa. Wskazuje na zmartwychwstałą bestię i robi pięćdziesiątnicę. Ogień z nieba spuszcza na ziemię, na oczach ludzi. Ludzie mówią mi, widzimy, jak to działa. Ogień z nieba, pomazanie z góry. Problem, że Jezus o tym ogniu z nieba powie: nie znam was, to nie był mój ogień. Biblia nam mówi wyraźnie, że człowiek, który chce coś od Pana otrzymać, musi podejść do Boga jak do Boga, a nie po prostu to dostanie. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Znowu zwodzi przez cuda, a na oczach zwierzęcia znaczy pod kontrolą. Czyli mamy podróbkę Ducha Świętego. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Zobaczcie, czyni cuda i namawia do uwielbiania zwierzęcia. Oto cuda, które nie sprawiają bojaźni Bożej, ale są aktywne religijnie. To są cuda ludzi, którzy biegają po religijnych imprezach, ale nie ma w ich życiu uczciwości, prawości, dobroci, wybaczenia. Ich domy i rodziny przypominają piekło. Ich dzieci są poranione. Ich życie jest zniszczone ich gniewem, nałogami i bluźnierstwami, ale są bardzo aktualni religijnie, bardzo aktywni religijnie. Oni może nawet chodzą gdzieś do jakiegoś kościoła, ale są pod wpływem innym. I teraz nie chodzi o jakiś oni, chodzi o ciebie i o mnie, mój przyjacielu. O to, żebym ja był uczniem Jezusa we wszystkim. Nie dał się w niczym zwieść, bo mnie objawienie Jana uprzedziło, że on idzie, aby zwieść tych, którzy trwają w świadectwie w Jezusie. On nie poluje na tych, co w barze siedzą. Oni są jego. On ma gdzie indziej problem. Działamy, tylko że nikt nie mówi o miłości i świętości. Nasz Mesjasz był zraniony, ale żyje, mówią. Wiecie, kto go zranił? To nasz Pan go zranił. Tą ranę mu Bóg zadał. I Bóg z nim dokończy. Ale stawia bałwana i dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Dochodzimy do tego miejsca. Kto nie chce iść za tym, musi zginąć. Zostaje oddany w władzę pierwszej bestii. Ta ma moc zabijać, niszczyć. I nowa religia święci triumfy. Smok podrobił Boga i stał się Bogiem tego świata przez małe B. Bestia z morza podrobiła zmartwychwstałego. Bestia z ziemi podrobiła Ducha Świętego. Razem czynią cuda i mówią: nam będziesz teraz służył. A jeśli nie nam, to stracisz. Smok udaje, że wszystko może. Bestia z morza udaje, że jest jednym z ludzi. Jest bardzo człowiecza. Bestia, bo pochodzi z morza. Bestia z ziemi jest przeciwieństwem nadejścia z góry, bo przyszła z dołu. I tu się to dzieje. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swoją prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Twórcy horrorów i tanich sensacji lubią to miejsce. Wiecie, było już różnie, już wierzyli, że to będą karty kredytowe. W 50-tych latach niektórzy mówili: to na pewno będzie karta kredytowa. Dzisiaj mówią: to na pewno będą chipy. Ja nie wiem, co to będzie. Ja nie mam takiej odpowiedzi. Wiem jedno, to będzie coś, co będzie wymagało, żebyś się zaparł Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie pierwszego czasu lepiej to rozumieli, bo wiecie, o czym tutaj mówi Jan? Kiedy Jan to pisze do nich i pierwszy Kościół to czyta, oni to rozumieli. W Imperium Rzymskim były tak zwane cechy. Cechy rzemieślników, czyli ci, co robią, nie wiem, zbroje, miecze, chleb, buty, nie wiem, coś jeszcze do domu robią, meble. Rozumiecie, każda z tych grup spotykała się w cechu. Żeby mieć prawo na przykład być cieślą i uprawiać ciesiółkę, musiałeś być w tym cechu w Imperium Rzymskim. Ale każdy z tych cechów był poświęcony jakiemuś bóstwu. I chrześcijanie pierwsze, co zrobili, powiedzieli: my do tych cechów się nie zapisujemy. A jeśli w tym cechu nie byłeś i nie miałeś ich pieczęci jakby, to nie mogłeś kupić i nie mogłeś sprzedać. A przede wszystkim nie mogłeś sprzedać. Jak czegoś nie możesz sprzedać, to niczego nie możesz kupić, bo nie masz za co. I Kościół pierwszy to rozumiał. I tak też my powinniśmy to dziś rozumieć i nie poszukiwać sensacji. Może diabeł użyje kiedyś jakichś chipów czy coś. Zrozumcie, ja nie chcę siać się saci. Ja słyszałem tony wykładów, gdzie ktoś, wiecie, opisywał, mierzył te chipy. Ja nie wiem. Wiem jedno, że choćby we mnie wstrzelili 100 chipów, dopóki Jezus jest moim Panem i się Go nie wyprę, to to nic nie zmieni. Mogą sobie na mnie napisać, się 5 chłopów mnie złapie i mi mogą zrobić, co chcą. Ale wiem, że mojego zbawienia nikt nie wyrwie z ręki Bożej. Pierwszych chrześcijan też wyprowadzili na szafot. Zdzierali z nich szaty i wypychali na oczach tłumów na lwy, na ukrzyżowanie, na mękę. Mogli zabić ciało, ale nie mogli ich wyrwać z Bożej ręki. Byśmy to zrozumieli dobrze, nie szukali sensacji. I te cechy były pod opieką bożków. Wiecie, pierwsi chrześcijanie nawet nie obchodzili imienin. Wiecie, co są imieniny? Jeszcze się w ogóle obchodzi imieniny? Ja nawet nie wiem. Oni uważali, że obchodzenie imienin, pierwszy kościół, jest bałwochwalstwo, ponieważ czci się swoje imię. A oni uważali, że jest tylko jedno imię, które chcą czcić, imię Jezusa. Pierwszy kościół pod nauką ojców kościoła zrezygnował z rodzin. Oni nie obchodzili urodzin. Dlatego, że ojcowie kościoła mówili, są dwa razy urodziny w Biblii i każde kończą się źle. I każde są prowadzone przez jakiegoś wroga Bożego. Nasze urodziny są jedne. Moje urodziny są wtedy, kiedy urodziłem się z Pana. Tak żył Kościół. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie potępiam tych z was, co zaprosili wujka, ciocie, babcie i kolegów i kupili im kawę i ciastko, bo powiedzieli, urodziłem się tam tyle i tyle lat temu. Żeby się ktoś nie powiedział, o, pastor potępił urodziny. Każdy, kto ma urodziny, idzie do piekła. To jest bzdura. Ja mówię, tak Kościół myślał. Oni się bardzo trzymali ostrożnie. I byli przez to wyobcowani ze środowiska. Wiecie, dzisiaj jest wiele numerów, znaków, ale nie trzeba zapierać się Jezusa. Mam przy sobie chip. To jest mój chip, mój zegarek. To wszystko działa na chipach. Jeśli ktoś z was ma chore serce, to też ma chip. Ale kiedy dostawałem, nie kazali mi podpisać, że wypieram się Jezusa. Jeśli każą, to to wyrzucę. Wiecie, o czym ja mówię teraz? Ja wiem, że upraszczam, bo nie mam czasu. Czas leci, a przed nami najważniejszy moment nabożeństwa. A tyle we mnie chciałbym wam powiedzieć. Bóg daje nam pieczęć, Słowo Boże mówi. O tej pieczęci i oblubienicy Chrystusa powiem innym razem. Pieczęć, Bóg daje pieczęć wszystkim wybranym, pieczęć Ducha Świętego. Ale tu jest znamie, to nie jest pieczęć. Znamie to jest piętno, blizna. Wiecie, co jest blizna? Blizna jest po czymś, co boli. Blizna jest po czymś, co wzbudza strach. Tu jest coś takiego. Ci ludzie nie są wybrani. To nie są jacyś wybrani, co dostają. Ci ludzie są napiętnowani, wystraszeni i zmuszeni. Nie kierowali się miłością i życiem. Kierowali się pożądliwością. Albo ich wystraszono, albo ich skuszono. Czyli albo ze strachu to się robi, albo z pożądliwości, że się będzie więcej miało. Ale nie ma w tym nic z miłości. W tym nie ma miłości. Pieczęć Ducha Świętego jest tym, co pochodzi z miłości. Z cierpliwości Bożej i Bożej przemiany. To pochodzi ze strachu, pożądliwości, zachłanności, chęci władzy i egoizmu. To najbardziej osłabiająca rana, pozwalająca tylko trochę dalej wegetować. My mamy inny znak. Podobieństwo do Chrystusa, którym znaczy cię Duch Święty, gdy dzisiaj do Niego zawołasz. Kiedy nie czujesz, możesz powiedzieć, Panie, jestem pusty w środku, przyjdź Duchu Święty, wypełnij mnie, oznacz mnie sobą. Trzymaj mnie blisko Ciebie, bo ciężko mi się żyje na tym świecie. Prawa ręka oznacza prawicę, czyli działanie. Czoło oznacza myślenie. Ci ludzie mają znamie na działaniu i myśleniu. Działają według nauki bestii. Mogą działać w duchu smoka i bestii, czyli żyć w egoizmie, zakłamaniu, ogłaszać innych bogów i wtedy tylko się liczy ja, żeby dla mnie działało. I oni tak się czują. I to jest to zwiedzenie. I koniec, tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Z samego tego wersetu ludzie napisali tysiące książek. Przy pierwszej bestii trzeba było wytrwałości. Nie wiem, czy pamiętacie, tam pisało, że wytrwałość się okaże. Przy tej trzeba mądrości. Czy to nie przypomina znowu to, co studujemy w czwartki? Wytrwałość, mądrość i tak dalej. Wiara, wytrwałość i mądrość nie pozwolą nam iść za tym, co jest Bogiem wymyślonym przez człowieka. Wiecie, ciekawe jest to 666. Ja sam nie wiem, ile ja mam książek. Mógłbym rok o tym mówić i jeszcze bym nie wyczerpał tematu. Jest wiele interpretacji tego tematu, ja się go nie będę podejmował. Najprościej tak powiem. Uważano historycznie, że skoro 777, 777 symbolizuje Trójcę Świętą, czyli boskość, doskonałość Ojca, Syna i Ducha Świętego, mówię teraz historycznie, to uznano, że 666 będzie oznaczało prawie to samo, ale trochę mniej. Czyli fałszywą Trójcę. Bo 7 to doskonałość, a 6 to człowiek, czyli takie prawie, no ale nie Bóg. To jest historia. Uważano też na przykład, że 777 to święta jedność Boża, a 666 to stworzenie bez Boga i sabatu. Czyli nauczano, że jeśli pomija się sabat, to numer jest 666. Ale jeśli święci się sabat, to jest się w takiej jedności z Bogiem, że jest 777. Upraszczam. Są na pewno ludzie, którzy lepiej by to potrafili wyłożyć. Ja gdzie indziej zmierzam. Jeszcze jedną ciekawostkę powiem, zanim pójdziemy ku wieczerzy i modlitwie. Jest też coś takiego, nie wiem, czy słyszeliście o takiej nauce, która nazywa się gematria. Czyli inaczej badanie wartości liczbowej słów. W języku hebrajskim każde słowo coś znaczy. Na przykład litera waw to jest 6. Mamy hebrajski alfabet. Alef, bet, gimel, dalet, tak dalej. I litera waw na przykład znaczy 6. Waw znaczy W. I znowu powstały teorie spiskowe, no bo kiedy wpisujemy adres w internecie, to wpisujemy W, W, W. Czyli według hebrajskiej logiki wpisujemy 6, 6, 6. I znowu legenda. Ludzie, słuchaj, znalazłem diabła. Mam go, prawie trzymam za kopyta. Ja nie wiem. Tu wychodzi, że według gematrii 6, 6, 6 to jest, gdyby podłożyć pod hebrajskie litery liczby, to układają się w Neron Cezar. Czyli bardzo aktualne dla tamtego czasu Kościoła. Kto nie przyjął znamienia, czyli nie wszedł do cechów i nie wszedł do kultury Rzymu, ten nie mógł sprzedać, nie mógł kupić. I był prześladowany za chrześcijaństwo. A kto prześladował i kto najbardziej za tym stał? Neron. Więc gdzieś tu coś może być. Ja wiem, że gdzieś są doktorzy, którzy to studiują i ja przy nich jestem, że tak powiem, analfabetą, który próbuje coś tłumaczyć. Nie znam się, ale faktem jest, że to się tak układa. Po hebrajsku pisane z półgłoskami hebrajskimi to nam daje N50, R200, W6, N50, Q100, S6, R200. Neronos. Nie wiem. Tak się to układało. Wiem jedno. To jest znamie zwierzęcia, bestii. Wiecie, my żyjemy w takich czasach, że zwierzęta się uczłowiecza, a ludzi się ze zwierzęca. Możesz kopnąć psa na ulicy i pójdziesz za to do więzienia. Możesz usunąć dziecko z łona matki, spuścić do kanału i powiedzą ci, przecież nic się takiego nie stało. Żyjemy w czasach, kiedy są takie kraje, socjaldemokraci w Hiszpanii chcą, żeby małpy mogły otrzymywać obywatelstwo, żeby były uznawane za równoprawne, że należy się im. Są kraje, gdzie ludzie przekazują majątek i chcą śluby brać ze zwierzętami. Są kraje, takie jak Holandia, gdzie pedofile domagają się własnej partii, uznania ich za nie zboczonych, tylko po prostu takich, że Bóg ich takich zrobił. I różne inne rzeczy. Wiem jedno, ta nauka bestii chce zezwierzęcić człowieka i uczłowieczyć zwierzę. Ale Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział, aby panowali. Bóg dał z przykazania i Pan Jezus chce, abym był człowiekiem według serca Bożego. Czyli kiedy człowiek ma fałszywego ojca, to jego życie całe jest fałszywe. Jezus powiedział do faryzeuszy, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. I to jest cała nauka bestii. Według jego pożądliwości. A on wie, czego ja pożądam. I wtedy mamy wspólny cel. Jeśli ja chcę zemsty, on chce zemsty. Jeśli ja chcę zła, on chce zła. Jeśli ja chcę być pożądliwym życiem, żyć w pornografii, pożądliwości i brudach, jemu się to też podoba. To jest to, czym on żyje. On jest mściwy i chce, żebym ja był mściwy. On żyje w ciemności i chce, żebym ja kłamał, oszukiwał i żył w ciemności. Jezus do nich powiedział, ojcem waszym jest diabeł, chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Powiedział to do faryzeuszy, którzy znali na pamięć czasem cały Stary Testament, a prawie zawsze każdy faryzeusz znał 5 Ksiąg Mojżeszowych na pamięć. On był mężobójcą od początku, wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jezus zupełnie inaczej nas nauczał. Jezus mówi tak, ja wam daję nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Aby prawdziwie miłować, potrzebna jest prawda. Tak, zdarzało się, że mi ktoś zrobił zło i ja ludziom zło zrobiłem. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, Jezus umarł za mnie na krzyżu. Przychodzę dzisiaj, Panie, pod Twój tron, bo od Ciebie wziąłem łaskę i od Ciebie mam zbawienie. Nie udało mu się zniszczyć Kościoła. Postanowi zniszczyć niektórych Bożych ludzi, resztkę. Ale Jezus powiedział te słowa, zbuduję Kościół mój i nie pokona tego Kościoła żaden smok. On będzie działał polityką, siłą, przepisami. Polityka i władcy ziemi mają w tym swoje interesy. Ale wy nie jesteście z tego świata. Wasze obywatelstwo zostało zmienione, kiedy na kolanach przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy obywatelami Czech albo Polski. I powinniśmy służyć tym krajom Ewangelią, dobrem i prawdą. Ale przede wszystkim mamy jeszcze obywatelstwo numer jeden. Obywatelstwo Królestwa Bożego. Sami bowiem dokładnie wiecie. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Innymi słowami, ten świat będzie mówił, my mamy nad wszystkim kontrolę. Pokój, bezpieczeństwo, pokój, pokój, pokój w ONZ, pokój w naszych organizacjach, pokój w naszych planach, w naszych projektach żywnościowych i ekonomicznych. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, moi cudzy, moi żołnierze, moi aniołowie, Jezus mówi, walczyliby o mnie. Ale on mówi, ja przyszedłem na świadectwo. Później mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego. To jest w ogóle początek. Zaprzeć się siebie, zrezygnować z ego. Potem przychodzi cała reszta. Niech się zaprze siebie i weźmie krzyż. Dopóki ty, to nie możesz wziąć krzyża. W czasach Rzymu, kiedy człowiek wziął na siebie krzyż, to już pożegnał się z żoną, z dziećmi, z przyjaciółmi. Wszystkiemu, co mu kochał i co znał, powiedział do widzenia, bo już nigdy nie wrócił do tego miasta. Dzisiaj chciałbym, byśmy powiedzieli Panu, że na Niego czekamy, że oczekujemy Jego przyjścia, oczekujemy Jego chwały, chcemy Go oglądać, abyśmy poszli dzisiaj do naszych domów. Jak powiedziałem, w naszym terenie nie szaleje bestia. Zobaczcie przez okno, nie pali się żaden dom, widzicie to? Nie widać dymu, a na nabożeństwach nie przeszkadza huk dział i strzelanina. Ale jest inna bestia, która mówi rzeczy wyniosłe. Mówi ludziom, że to oni są bogami. Że nie trzeba Boga, żeby osiągnąć cuda, znaki i piękne rzeczy. Wyznaję, że Jezus jest moim Panem. Wyznaję wobec wszelkiej duchowej władzy i zwierzchności. Jestem niedoskonały. Ciągle się uczę. Ale wiecie, kto zwyciężył? Nie ja w mojej doskonałości. Zwyciężył baranek. A oni pokonali słowem świadectwa przez krew baranka. Przez krew, bo jesteśmy grzeszni. Ale słowem świadectwa, bo ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który w świecie. To on mnie zbawił. Na niego czekam.
Panie, chcę sławić Cię całym ludem. Yeah.